Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem na życzenie radiosłuchaczy o porażeniu nerwu twarzowego, który należy do nerwów czaszkowych, czyli nerwów zaopatrujących twarz i głowę. Nerw twarzowy przewodzi impulsy do mięśni twarzy, powodując skurcze mięśni mimicznych, nadające twarzy specyficzny wyraz w różnych stanach ekspresyjnych, emocjonalnych. Dzięki mięśniom mimicznym na twarzy pojawiają się śmiech, smutek, złość, gniew i inne formy wyrazowe. Dzięki mięśniom wyrazowym twarzy rozprowadzane są łzy, a dzięki pracy mięśnia okrężnego oka i powiekowych można otwierać oczy. Podobnie poprzez działanie mięśnia okrężnego ust jesteśmy w stanie zamykać usta, gwizdać. Z chwilą uszkodzenia nerwu twarzowego dochodzi do porażenia mięśni, wskutek czego twarz staje się maskowata, nieruchoma, asymetryczna i bez wyrazu, z wygładzoną skórą. Wraz z porażeniem nerwu twarzowego nie jest możliwa mimika, nie można zmarszczyć czoła, opuścić kącika ust, także czynność innych mięśni jest osłabiona i w zależności od miejsca uszkodzenia może być utrudnione uzawienie. Występują zaburzenia odbierania smaków słodkiego, gorzkiego, kwaśnego, słonego. Chory na porażenie nerwu twarzowego ma trudności w wymawianiu zgłosek wargowych, jak również nie może gwizdać. Zanim opowiem o patologii, chciałabym przedstawić podstawowe dane anatomiczno-fizjologiczne dotyczące tego nerwu, który jako jeden z 12 nerwów czaszkowych oznaczany w kolejności cyfrą 7, unerwia nie tylko mięśnie wyrazowe twarzy i szyi, ale posiada także włókna czuciowe i autonomiczne. Nerw twarzowy 7 jest nerwem mieszanym, posiadającym 3 rodzaje włókien, zarówno ruchowe, unerwiające mięśnie mimiczne twarzy, jak i czuciowe, przyspółczulne i wydzielnicze, zaopatrujące także gruczoł łzowy, śliniankę przyuszną, błonę śluzową, gruczoły błony śluzowej jamy ustnej, gardła oraz włókna smakowe do języka. Ruchowa część nerwu twarzowego łączy się ściśle w przewodzie słuchowym z nerwem pośrednim zawierającym włókna smakowe i przywspółczulne. Niektórzy traktują nerw pośredni jako portio minor, czyli część mniejsza nerwu twarzowego i jego czuciowy korzeń. Według szacunków na 10 tysięcy zawartych w nerwie twarzowym włókien 58% stanowią włókna ruchowe, 24% włókna wydzielnicze i 18% włókna czuciowe. Nerw twarzowy przebiega przez kanał nerwu twarzowego, po czym wnika w śliniankę przyuszną, w obrębie której dzieli się na gałęzie końcowe. Od gałęzienia nerwu twarzowego unerwiają wszystkie mięśnie wyrazowe albo określane mimicznymi twarzy. Poznanie przebiegu włókien oraz ich początku ma nie tylko znaczenie czysto informacyjne, ale jest potrzebne do postawienia diagnozy oraz prognozowania przebiegu porażeń. Włókna ruchowe nerwu siódmego biorą początek w jądrze nerwu twarzowego, jaki leży w części rdzenia przedłużonego, określanym mostem. Jądrem w neurologii nazywa się skupisko ciał komórek nerwowych, z których wychodzące aksony stanowią w przypadku nerwu siódmego część ruchową nerwu twarzowego, opisywaną także jako portio minor, czyli część większa, jaka przebiega w specjalnym kanale nerwu twarzowego biegnącym w kości skroniowej. Nerw opuszcza kanał przez otwór rylcowo-sutkowy na podstawie czaszki, jaki można umiejscowić w dolnej części z tyłu małżowiny usznej. Poza mięśniami mimicznymi twarzy nerw zaopatruje szereg mięśni głowy i szyi. Główny pień nerwu twarzowego wnika do ślinianki przyusznej, gdzie nerw tworzy splot wewnętrzny przyusznicy, po czym dzieli się na gałęzie końcowe, czyli nerwy do mięśni twarzowych. Gałęzie końcowe dzielą się na gałęzie skroniowe do mięśni skroniowych, jarzmowe do mięśni jarzmowych, następna grupa to mięśnie policzkowe oraz gałąź językowa i nazwana gałąź brzeżna żuchwy. Włókna ruchowe, biorące początek w jądrze nerwu twarzowego, tworzą właściwy nerw twarzowy. Jednak wraz z nim, jak wspominałam, przebiegają także włókna czuciowe, biorące początek w zwoju kolanka, biegnąc dalej do jądra pasma samotnego. Natomiast włókna wydzielnicze, rozpoczynające się w jądrze określanym mianem ślinowego górnego. Odgałęzienia obwodowe włókien czuciowych prowadzą włókna smakowe do 2/3 przednich języka, które dochodzą do języka drogą nerwu językowo-gardłowego i struny bębenkowej. Nerw odbiera bodźce czuciowe z obrębu ślinianki przyusznej przez zwój uszny i nerw kolankowo-bębenkowy. Wraz z tymi włóknami biegną włókna proprioceptywne, czyli włókna czucia głębokiego do mięśni twarzy. Natomiast włókna przywspółczulne, pochodzące z jądra ślinowego górnego, jako nerw pośredni biegną do błony śluzowej i gruczołów błony śluzowej gardła, podniebienia, jam nosa i zatok przenosowych. Przyczyny uszkodzenia nerwu twarzowego mogą być różne, wielorakie, począwszy od urazu głowy, zwłaszcza gdy dochodzi do złamania podstawy czaszki. Uszkodzenie nerwu może wynikać z rozwoju guza nowotworowego, guzów ślinianki przyusznej, przewlekłego zapalenia ucha środkowego, infekcji, różnego typu zapaleń, cukrzycy czy idiopatycznego porażenia Bela. Do zniszczenia włókien może dojść nie tylko na skutek rozwoju tętniaków lub stanów zapalnych, w tym zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ale także różnych polineuropatii na różnorokim podłożu lub zakażeń szczególnie wirusowych, jak półpasiec, ospa wieczna, grypa, choroba Heinego-Medina, poliomielitis czy zapalenie przyusznicy albo mononukleoza zakaźna. Lista przyczyn porażenia nerwu twarzowego jest długa. Porażenie nerwu twarzowego może być powikłaniem bakteryjnych stanów zapalnych ucha zewnętrznego i środkowego albo zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Porażenie nerwu twarzowego może wystąpić w zespole Guillain-Barré, polineuropatii, która charakteryzuje się osłabieniem siły mięśniowej i niewielkim osłabieniem czucia w kończynach, choć przyczyna tego zespołu nie jest do końca poznana. Prawdopodobnie choroba ta ma podłoże autoimmunologiczne, gdzie dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych włókien nerwowych. Porażenie nerwu twarzowego może występować w przebiegu brucellozy na skutek zatruć tlenkiem węgla lub ołowiem, jadem kiełbasianym oraz może być powikłaniem w przebiegu kiły, tężca, błonnicy albo trądu. Powodem porażenia nerwu twarzowego mogą być urazy, jak już mówiłam, kości skroniowej, podstawy czaszki, podobnie jak urazy ucha i twarzy czaszki albo powstałe na skutek nagłej zmiany ciśnienia. Podobnie powodem mogą być nowotwory okolicznych i sąsiednich tkanek, przez które nerw twarzowy przebiega. Porażenie może występować w przebiegu chorób kości, w chorobach układu nerwowego albo jako objaw neuropatii w przebiegu wielu chorób metabolicznych. Uszkodzenie nerwu twarzowego może być trwałe, jak w urazach powodujących urazowe uszkodzenie albo guzy, albo przejściowe, zwłaszcza wtedy, kiedy porażenie występuje na tle infekcji. Jak wspomniałam, początek lub przebieg włókien albo miejsc synaps, czyli połączeń w ośrodkowym układzie nerwowym, mają znaczenie w określeniu rodzaju porażenia oraz rokowania. Różnorodność włókien, miejsca ich powstawania, przebiegu jest powodem różnych objawów, gdy dochodzi do przerwania przewodzenia. Porażenie nerwu twarzowego w zależności od miejsca może przybierać w związku z tym formę porażenia ośrodkowego albo obwodowego, które pojawia się znacznie częściej, obejmując część ruchową tylko nerwu twarzowego. W porażeniu ośrodkowym następuje opuszczenie kąta ust po stronie przeciwnej do uszkodzenia. Porażenie obwodowe obejmuje część ruchową nerwu twarzowego i zmiany występują po stronie uszkodzenia. Porażenie ponadjądrowe dotyczy uszkodzenia dróg łączących ośrodki ruchowe korowe z jądrem nerwu twarzowego w pniu mózgu. Natomiast porażenie obwodowe może jest spowodowane, tak jak powiedziałam, uszkodzeniem jądra nerwu twarzowego i lub pnia po stronie uszkodzenia. W zależności od wysokości, na jakiej został uszkodzony albo przecięty nerw twarzowy, uszkodzenie może dotyczyć także gałęzi, które nerw twarzowy oddaje w przebiegu w kanale nerwu twarzowego w kości skroniowej. Za chwilę opowiem o porażeniu obwodowym nerwu twarzowego, który występuje najczęściej. Obwodowe porażenie nerwu twarzowego spotykane jest dość często, zarówno w młodym wieku, jak i w dojrzałym i u ludzi starszych. Jednak najczęściej do porażenia nerwu twarzowego dochodzi między 20 a 50 rokiem życia. Samo porażenie może wystąpić nagle, bez uchwytnej przyczyny, albo często jest poprzedzone na przykład ochłodzeniem podczas jazdy samochodem, gdy przy otwartym oknie dochodzi do przechłodzenia okolicy twarzy lub ucha, gdzie dość powierzchownie przebiega nerw twarzowy. Prawdopodobnie oziębienie jest powodem obrzęku nerwu, który przebiega w dość ciasnym kanale kostnym, w którym potem na skutek ucisku i niedokrwienia nerwu dochodzi do jego uszkodzenia. Porażenie nerwu twarzowego może być spowodowane w związku z tym także stanami chorobowymi ucha, co zdarza się dość często. Niedowład nerwu siódmego może wystąpić w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane, w zakażeniach wirusowych, w półpaścu, w cukrzycy. Tak jak mówiłam, jądro nerwu siódmego może ulec zniszczeniu w chorobie nowotworowej, w chorobach naczyniowych. Opisywany jest zespół Melkersona-Rosenthala, w którym dochodzi do obwodowego, nawrotowego porażenia nerwu twarzowego na skutek ucisku nerwów przez naczynia. Obraz kliniczny porażenia lub zapalenia nerwu twarzowego charakteryzuje się porażeniem albo niedowładem mięśni całej połowy twarzy, także wszelkie ruchy dowolne, mimiczne, odruchowe są zniesione lub mniej albo bardziej upośledzone. Po stronie niedowładu chory nie może zamknąć oka, nie marszcz czoła, ma także wygładzony fałd nosowo-wargowy oraz opadnięty kącik ust. Policzek wydyma się podczas głębokiego oddychania. Szpara powiekowa jest szersza, a odruch rogówkowy zniesiony albo osłabiony w następstwie niedowładu mięśnia okrążnego oka. Także usta są przeciągnięte w kierunku zdrowej strony twarzy. W czasie zamykania oczu występuje objaw Bella, fizjologiczny współruch polegający na uniesieniu gałki ocznej do góry i nieco na zewnątrz. Znaczne problemy sprawia także porażenie mięśnia policzkowego ze względu na gromadzone w trakcie jedzenia w przedsionku jamy ustnej kęsy pokarmowe, które muszą być dodatkowymi manipulacjami przesuwane do jamy ustnej właściwej, czyli tej części za zębami. Dlatego spożywanie pokarmów staje się uciążliwe. Problemy stwarza także porażenie mięśnia okrążnego oka, co uniemożliwia zaciśnięcie szpary powiekowej, przez co zaburzone jest nawilżanie przedniej części gałki ocznej, zwłaszcza rogówki, co z kolei jest powodem jej wysychania, a nawet zmętnienia i związana z tym niemożnością widzenia. Brak zwilżania gałki ocznej staje się przyczyną stanów zapalnych, różnego rodzaju chorób bakteryjnych, wymagających niekiedy nawet usuwania gałki ocznej. Ponadto w początkowym okresie mogą pojawiać się bóle w okolicy ucha, gdy uszkodzenie nerwu obejmuje jedną z gałęzi, jaka dochodzi do języka. Pojawia się upośledzenie smaku na 2/3 przednich języka. Występować może nadwrażliwość także na bodźce słuchowej, jeżeli uszkodzenie nerwu twarzowego występuje powyżej odejścia nerwu szczemiączkowego, jaki unerwia mięsień szczemiączkowy, który odciąga od nogę szczemiączka. Brak unerwienia tego mięśnia powoduje przyciskanie szczemiączka do okienka i co objawia się nadwrażliwością na dźwięki. Uszkodzenie nerwów w pobliżu zwoju kolanka jest powodem zmniejszonego wydzielania łez. W zależności od uszkodzenia i przyczyny mogą pojawiać się różne zespoły, jeden z określany mianem krokodylich łez. Różne mogą występować także nerwobóle i kurcze twarzy, czasem napadowe. Zespół określany mianem krokodylich łez polega na pojawianiu się przy jedzeniu napadowego łzawienia, występujących przy uszkodzeniu nerwu twarzowego, dość uszkodzonego dośrodkowo do tego zwoju kolanka. Napadowe kurcze twarzy są zwykle jednostronne, rozpoczynając się drganiem, które nie może zostać wstrzymane. Napadowe drgania pojawiają się często także po zeszyciu nerwu w wyniku urazu. Nerwobóle w okolicy ucha, na zewnątrz i wewnątrz ucha są często skojarzone z utratą smaku, co zdarza się w przebiegu zakażeń wirusowych. Rozpoznanie uszkodzonego nerwu twarzowego jest łatwe, natomiast poznanie przyczyny wymaga nieraz wielu dodatkowych badań i analiz. Oczywiście wyzdrowienie i rokowanie zależy od przyczyny uszkodzenia nerwu siódmego, jaki najczęściej cofa się u osób młodszych po jednym lub dwóch miesiącach, natomiast u ludzi starszych ten proces regeneracji jest dłuższy, trwa nawet do dwóch lat. Rokowanie jednak w 80% przypadków porażeń obwodowych nerwu twarzowego jest odwracalne i tylko w około 5% rokowanie jest niepomyślne. U ponad 10% przypadków pojawiają się nawroty porażeń. Czasem, gdy poprawa nie jest całkowita, powikłaniem może być przykurcz mięśni oraz na skutek wadliwej regeneracji mogą pojawiać się synergistyczne współruchy w obrębie twarzy. Porażenie nerwu twarzowego jest także różnicowane z nerwobólem albo neuralgią tego nerwu lub okolicznych nerwów albo zwojów nerwowych. Nerwoból albo neuralgia mogą występować napadowo jako zaostrzające się bóle promieniujące wzdłuż korzenia lub pnia nerwu i rozprzestrzeniające się w obszarze unerwionym przez ten nerw, które mogą występować zarówno w przebiegu nerwobólu twarzowym, charakteryzując się napadowymi, długotrwałymi, silnymi bólami w jednej połowie twarzy z łzawieniem, a także zaczerwienieniem gałki ocznej. Podobne objawy mogą wystąpić w nerwobólu na tle uszkodzenia stawu żuchwowego. Wtedy występują bóle w stawie przebiegającym z trzaskami, szmerami, objawami tarcia i nadwrażliwością uciskową stawu, upośledzeniem otwierania ust, zamykania, także nieprawidłowym zgryzem. Podobne objawy występują w nerwobólach zwoju kolanka, także zwoju kanału skrzydłowego, zwoju skrzydłowo-podniebiennego. Za chwilę opowiem o leczeniu. Lekkie postaci niedowładu zwykle ustępują samoistnie po eliminacji przyczyny, dlatego leczenie porażenia nerwu twarzowego uzależnione jest od jego przyczyny. W łagodnych przypadkach osłabienia, w zapaleniach stosuje się preparaty sterydowe, witaminy z grupy B oraz leki ułatwiające krążenie w małych naczyniach. Jeśli tego typu leczenie nie jest skuteczne, Albo występuje porażenie dużego stopnia, stosowane są inne metody leczenia, zwłaszcza operacyjne, które polegają na odbarczeniu nerwu twarzowego biegnącego w kanale kostnym na podstawie czaszki. W przypadkach zniszczenia nerwu przez guz albo uraz stosuje się oczywiście leczenie operacyjne. Możliwości są różne, także zespalające końce przeciętego nerwu albo łączące dalszą część przerwanego nerwu z innym nerwem, najczęściej przebiegającym blisko nerwem podjęzykowym. Gdy leczenie zespalające nerw nie jest skuteczne, dochodzi do deformacji twarzy w wyniku zaniku mięśni twarzy. Stosowane są różnego rodzaju oczywiście operacje plastyczne, przywracające tą symetrię i ruchomość twarzy. Poza tym stosowane są różnego rodzaju zabiegi fizykoterapeutyczne, a więc naświetlanie lampami Solux. Polecane jest leczenie ciepłem, czyli termoterapia. Ciepłookłady, w tym okłady parafinowe albo borowinowe na okolicy policzka i ucha z porażonej strony twarzy. W leczeniu ponadto wykorzystywana jest elektrostymulacja z użyciem prądu zmiennego o parametrach dobranych na podstawie specjalnych badań elektrodiagnostycznych oraz także takie metody jak galwanizacja katodowa czy jonoforeza. Stosowana i polecana jest magnetoterapia z użyciem wolnozmiennego pola magnetycznego, impulsowe pole elektromagnetyczne o wielkiej częstotliwości oraz laseroterapia. Także polecane i stosowane są metody rehabilitacyjne, zwłaszcza masaż albo ćwiczenia wspomagające, zarówno bierna, jak i ręczna stymulacja. Zabieg, który polega na ćwiczeniu, jako nazywany reedukacją ruchów czynnych, a także masaże wykonane techniką wibracyjną. Chorym zaleca się takie ćwiczenia jak marszczenie czoła, marszczenie nosa, zaciskanie powiek, unoszenie górnej walgi, obniżanie dolnej, wciąganie, napinanie, wyszczerzenie zębów, zaciskanie wag, nadmuchiwanie policzków, gwizdanie, wciąganie policzków, także ruchy żuchwy, wysuwanie, przesuwanie, rzucie gumy, znaczy ruch taki jak przy rzuciu gumy. Wszystkie te są po prostu ćwiczenia, które mają wspomóc mięśnie i pobudzić nerw do działania. Zawsze w przypadkach nagłego wystąpienia osłabienia mięśni po jednej stronie należy zgłosić się do lekarza neurologa, który zanim rozpocznie leczenie, przeprowadza dodatkowe konsultacje, tak jak powiedziałam na początku, zwłaszcza laryngologiczne, ale także z użyciem różnych innych metod, jak rezonans magnetyczny w przypadku podejrzenia guzów, tomografię komputerową, urazów czy badanie czynności mięśni. Wczesne podjęcie leczenia fizykalnego jest konieczne, warunkując korzystne efekty, jednak powrót funkcji zarówno mięśni, jak i nerwów nie zawsze zależy od liczby zabiegów fizykalnych, jednak zawsze duże znaczenie ma aktywny udział chorego w przebiegu procesu leczenia. Każdy przypadek porażenia nerwu poza tymi takimi typowymi oziębieniami jest inny i w związku z tym wymaga konsultacji lekarskiej i stosowania się do zaleceń lekarza neurologa. To tyle, co dzisiaj chciałabym powiedzieć Państwu o porażeniu nerwu twarzowego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.